Cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Po Pijaku i z góry uprzedzam, że dzisiaj będzie naprawdę grubo. A to dlatego, że omówiona zostanie jedna z najpoczytniejszych i powszechnie uznawana za jedną z najlepszych powieści, jakie napisano. Osobiście do 100 lat samotności Gabriela García Márqueza podchodziłem dość nieufnie i długo zbierałem się w sobie, by ją zacząć. A wszystko przez fakt, że nigdy nie było mi jakoś specjalnie po drodze z literaturą iberoamerykańską. Zresztą chyba nie mnie jednemu, skoro w każdej dyskusji na temat światowego pisania zazwyczaj głosy skupiają się na dziełach angielskich, rosyjskich, francuskich czy amerykańskich. A tu nagle okazuje się, że autor rodem z Kolumbii, opisując sobie bliskie zwyczaje i rzeczywistość, rzucił czytelniczy świat na kolana. Jak do tego doszło? Wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego materiału, do wysłuchania którego serdecznie zapraszam. A żeby jeszcze bardziej zachęcić Was do pozostania, już teraz zdradzę, że książka Márqueza to dzieło absolutnie magiczne i wyjątkowe, które oceniam na 10 gwiazdek i jestem nim tak zachwycony, że pod koniec nagrania znajdziecie je umiejscowione wśród mojego prywatnego, absolutnego topu największych książek, po jakie kiedykolwiek sięgnąłem. No i tyle tytułem wstępu. Pora na część właściwą. Problem w tym, że 100 lat samotności to lektura na tyle niestandardowa, że nie wiadomo nawet od czego zacząć. Wydaje mi się jednak, że najlepszym wyjściem będzie zarysowanie fabuły poprzez zdradzenie konstrukcji powieści. Jednak spokojnie, nie musicie się obawiać spoilerów, bo nawet jeśli wyda się wam, że powiedziałem o kilka słów za dużo, to wierzcie mi, że o tej książce nie da się powiedzieć za dużo, a nawet znając pewne jej szczegóły, śmiało można po nią sięgać, odkrywając na swój własny sposób. Uogólniając całość, to mamy tu do czynienia z opisem trwającego 100 lat wycinka historii dotyczącego pewnej osady, od momentu jej założenia, aż do ostatecznej ruiny. Z kolei centrum opowieści stanowią losy jednego z rodów założycielskich, rodziny Buendía. Książka podzielona została na 20 niezatytułowanych rozdziałów, z których pierwsze trzy opisują lata założenia osady, następnie rozdziały od 4 do 16 przedstawiają rozwój, rozkwit i przeobrażenie wioski w miasto, z kolei cztery ostatnie to historia upadku Macondo, bo tak też nazywa się powieściowe miejsce akcji. Na samym początku poznajemy małżeństwo, José Arcadio Buendía oraz Urszulę Iguarán. Problem w tym, że para ta jest jednocześnie spokrewniona, ponieważ José Arcadio i Urszula to kuzynostwo. W związku z czym w swej rodzinnej wiosce zostają na swój sposób wyklęci, gdy miejscowi ostrzegają ich, że każde dziecko poczęte z tak kazirodczego związku urodzi się ze świńskim ogonkiem. Biorąc więc pod uwagę, że nie są specjalnie mile widziani oraz fakt, że w panu Buendii od zawsze kiełkuje ziarno odkrywcy oraz wynalazcy, małżeństwo wraz z nieliczną grupą ochotników wyrusza na poszukiwanie lepszego miejsca do życia. I tak, po wielu tygodniach wędrówki, kompletnie wykończeni, dochodzą do wniosku, że nigdy tego lepszego świata nie znajdą, dlatego postanawiają założyć osadę dokładnie w tym miejscu, w którym obecnie się znajdują. A tak się składa, że znajdują się w środku tropikalnego lasu otoczeni moczarami. Wycinają więc drzewa, wyznaczają linie prymitywnych ulic, i tak oto powstaje jedno z najważniejszych miasteczek w historii literatury. Jak już wspomniałem, dwójka głównych początkowo bohaterów to małżeństwo, a zarazem kuzynostwo, któremu wieszczy się potomstwo naznaczone świńskimi ogonkami. Nie da się jednak ukryć, że w warunkach, w jakich odnaleźć muszą się José Arcadio oraz Urszula, w końcu nadchodzi moment, gdy para wydaje na świat owoc swej miłości. A mówiąc konkretnie, nawet trzy owoce. Ponieważ kolejno rodzą się José Arcadio, Aureliano oraz Amaranta. Jak już pewnie zauważyliście, imiona José Arcadio powtarzają się już u ojca oraz syna. Zdradzę więc jeszcze jeden dość istotny szczegół. Niemal wszyscy męscy potomkowie rodu Buendía będą nosili imiona José Arcadio lub Aureliano. I wierzcie mi, że będzie ich całkiem sporo. Dlaczego tak właśnie się dzieje? Ano dlatego, że książka posiada swój bardzo specyficzny rytm i konstrukcję opowiadania historii. Jeśli mowa o samym rytmie, to jest on o tyle wyjątkowy, że mamy tu do czynienia z narracją trzecioosobową w postaci wszechwiedzącego narratora, który zna już zakończenie historii, a nam, czytelnikom, przedstawia kolejne wydarzenia i zmiany zarówno w życiu rodziny, jak i samej osady, bez większych emocji. Narrator nie ocenia ani nie sugeruje niczego, nawet w niezwykle istotnej kwestii odróżnienia, co w opowieści stanowi prawdę, a co jest jedynie wytworem wyobraźni opowiadającego. O tym zresztą jeszcze za chwilę kilka słów więcej. Co zaś się tyczy samej konstrukcji, to przyjmuje ona charakter cykliczny, gdzie kolejne pokolenia rodziny Buendia to kobiety i mężczyźni nazywani tymi samymi imionami, popełniający bliźniacze błędy. Cała powieść to jeden wielki powtarzający się cykl, przy czym to zamknięte koło, za każdym kolejnym obrotem, jest coraz bardziej wyszczerbione, nawet w czasach pozornego dobrobytu. Wróćmy jednak do kwestii odróżniania powieściowej prawdy od fikcji, ponieważ tu zawiera się sedno magii, którą rozsiewa Gabriel Garcia Marquez. Omawiana powieść to wręcz podręcznikowy przykład tak zwanego realizmu magicznego. Nie będę tu teraz podawał definicji pojęcia, kto chce, może je łatwo sprawdzić. Zresztą nazwa mówi chyba sama za siebie. Ogólnie chodzi o wplatanie w realne wydarzenia elementów magicznych, czy też, a może przede wszystkim, mitologizowanie konkretnych zdarzeń, miejsc czy postaci, tak by całość prezentowała się jak z pogranicza jawy i snu. I dokładnie coś takiego serwuje nam Marquez w 100 latach samotności. Historia Macondo to tak na dobrą sprawę historia ludzkości, która wciąż się powtarza, tyle tylko, że w tym przypadku wszystko umiejscowione jest w zupełnie innej niż nasza, europejska, południowoamerykańskiej rzeczywistości. Dla przykładu, mieszkańcy osady autentycznie boją się zabobonów w postaci dzieci, które zrodzone ze związków kazirodczych mają się rzekomo urodzić z ogonami. Tak jak i zupełnie normalnym jest dla nich pojawianie się w domu duchów zmarłych czy lewitacja. Jednocześnie ci sami ludzie z nieufnością podchodzą do przywożonych przez cyganów wynalazków Nowego Świata, takich jak lupa czy magnesy. Magiczna wydaje się być też sama początkowo odcięta od świata osada, której okolice czy samo położenie wydają się zmieniać w trakcie lektury. Przykłady można by zresztą mnożyć, jednak lepiej odkryć je samemu. Nie da się ukryć, że poprzez swą najbardziej rozpoznawalną powieść Marquez chciał zwrócić oczy świata ku najbardziej zapomnianemu z kontynentów, obecnie nazywanemu często kontynentem nędzy. Czemu nie ma się co dziwić, jeśli spojrzymy na bieżącą sytuację w krajach takich jak Wenezuela, Paragwaj czy rodzinna autorowi Kolumbia. Obecne położenie materialne czy mentalne Ameryki Południowej nie wzięło się znikąd, a genezę wielu problemów zarysował już przeszło 50 lat temu Gabriel Garcia. I jak to też często w takich przypadkach bywa, również tutaj kluczową rolę odgrywa wiara, czy może jej brak. W 100 latach samotności autor sam bawi się w Boga, właściwie od podstaw tworząc cały wykreowany świat wraz z jego zasadami. Natomiast w trakcie lektury flirtuje ze znanymi nam przypowieściami o potopie, apokalipsie, wielkiej wędrówce do Ziemi Obiecanej i wieloma innymi. No i tak to się tu wszystko jakoś niesamowicie przenika. Wiara, zabobony, realizm, magia. I choć całość, zwłaszcza jak na tak klasyczny tytuł, czyta się stosunkowo lekko, to wbrew pozorom nie jest to lektura łatwa w odbiorze. Z jednej strony akcja osadzona jest w ciepłym i leniwym klimacie, a powieściowy język jest prosty i klarowny. Nie ma tu kwiecistych zdań, czy choćby częstych w tej rangi dziełach przypisów od tłumacza. Bo tu po prostu nie ma czego tłumaczyć, kiedy zatapiamy się w tej poniekąd baśniowej rzeczywistości, opowiadanej na zasadzie gawędy przy ognisku. Tyle tylko, że prosty język i cała ta magia opowieści w stylu za siedmioma górami, za siedmioma lasami są zwodnicze, kiedy okazuje się, że gdy tylko starlibyśmy ten powierzchowny pyłek egzotyczności Ameryki Łacińskiej, naszym oczom ukażą się bieda, zacofanie i świat wołający o pomoc, który nawet nie zdaje sobie sprawy z własnego krzyku. I chyba to jest w dziele Marqueza najbardziej uderzające i przerażające zarazem. Okej, powoli kończę. Nie będę was już dalej męczył opisami czy analizami, zwłaszcza, że 100 lat samotności rozpatrywać można z tak wielu stron, że nie starczyłoby mi miejsca w internecie, żeby to wszystko zebrać. Jednak, jak widać, lektura zrobiła na mnie ogromne wrażenie i to naprawdę na tyle ogromne, że jak powiedziałem we wstępie, książka z miejsca wskoczyła do czołówki moich prywatnie ulubionych i kochanych. Do tej pory zestawienie wyglądało tak, że na pierwszym miejscu ex aequo znajdowały się Mistrz i Małgorzata oraz przeczytana również w tym roku Czarodziejska Góra. Minimalnie niżej Bracia Karamazow, a dalej Anna Karenina. No i okazuje się, że mam naprawdę świetny czytelniczy rok, ponieważ omawiane dziś 100 lat wskakuje zaraz za Karamazowów. I choć oczywiście jest to zestawienie subiektywne i takie, które na przestrzeni lat z pewnością będzie się zmieniało, to fakty są takie, że na dzień dzisiejszy najbardziej znany tytuł pióra Gabriela García Márqueza to rzecz w moim odczuciu absolutnie cudowna i wyjątkowa. Dlatego jeśli jeszcze po nią nie sięgnęliście, czym prędzej nadróbcie to niedopatrzenie, a ja tymczasem, dziękując za wysłuchanie, wyłączam mikrofon, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Po Pijaku.